po krótkiej przygodzie z filmem krótkim, krótkometrażowym, do którego wrócimy oczywiście Andrzeja Wajdy również gdzieś w następnych tygodniach, to tak zapowiadając. Teraz wracamy tym razem już do filmu pełnometrażowego, ale telewizyjnego i do tego niezwykle nietypowego w filmografii Andrzeja Wajdy, to znaczy Piłat i inni, rok 72 i film niemiecki.
Film niemiecki, dlatego że film oparty na wątku z Mistrza i Małgorzaty. Okazuje się, że Andrzej Wajda do historii Chrystusa i Piłata przymierzał się już wcześniej. Mhm. Szukał kogoś, kto mógłby mu napisać scenariusz do tego filmu. Nawet proponował te funkcje różnym znanym polskim poetom i autorom. No ale jakoś tak się nie składało. Chyba Zbigniew Herbert nawet był proponowany jako autor tego scenariusza. Aż tu nagle cenzura dopuściła na polski rynek Mistrza i Małgorzatę. Andrzej Wajda przeczytał, zachwycił się i już wiedział, co ma robić. Wiedział, że swoją historię oprze właśnie na tym tytule. On od początku miał plany przeniesienia tej historii w czasy współczesne i wydaje mi się, że takie tło popkulturowe trochę mu to ułatwiło. Daniel Olbrychski wspomina, że kiedy kręcili ten film, to co drugi mężczyzna wyglądał jak Jezus, był hipisem, miał długie włosy, miał zarost, chodził w takich luźnych szatach, więc oni kręcąc film nawet się niespecjalnie odróżniali od społeczeństwa.
Zresztą sam Daniel Olbrychski, który w tym filmie również występuje, też jest podobny do hipisa dość mocno.
Tak.
Więc,
a jak
więc
na siebie ma bardzo długie włosy.
Jak na siebie ma niezwykle długie włosy. Ale wiesz co, tak myślę sobie teraz jeszcze o tym Olbrychskim, zanim o tym filmie zaczniemy w ogóle mówić głębiej. Jaka to była jednak miłość aktora do reżysera? Przecież każdy film, o którym teraz rozmawiamy, to jest Olbrychski. I tak, tak jeszcze będzie przez kolejne 20 lat.
Tak.
Czyli dla nas mniej więcej do końca roku.
Pewnie do końca roku będziemy tak tę przygodę z Andrzejem Wajdą kontynuować.
Więc Olbrychski będzie się pojawiał tutaj
tak,
nieustannie.
Tak, on w ogóle mówi o tym, że są dwaj reżyserzy, którym on nigdy nie odmówiłby żadnej roli, czyli Claude Lelouch i Andrzej Wajda. No i po prostu on to przy okazji Wesela za jakiś czas będziemy mówić o tym, że niespecjalnie chciał zagrać w Weselu, ale wiedział też, że Andrzejowi Wajdzie się nie odmawia. Ale do tej historii wrócimy. Teraz Piłat i inni. Dlaczego Niemcy? No dlatego, że wiadomo było, że ten film w Polsce nie powstanie. Że cenzura absolutnie nie zgodzi się na to, żeby to zrobić. Andrzej Wajda był reżyserem już wtedy znanym, z sukcesami na Zachodzie. Niemieckie telewizje wyświetlały jego filmy, on był tam zapraszany. No i skorzystał po prostu z takiej okazji, że może zrealizować film na zamówienie niemieckiej telewizji. Postawił tylko jeden warunek: polscy aktorzy. On wiedział, że musi zabrać swoją ekipę z Polski. I że to muszą być jego aktorzy właśnie, Daniel Olbrychski między innymi. Niemiecka produkcja się zgodziła na ten warunek, wszyscy pojechali i nakręcili ten film tam. Dla nich to była taka bardzo symboliczna sytuacja, bo sceny tych rozmów, tych dialogów Piłata z Jezusem były kręcone na stadionie w Norymberdze, na stadionie, na którym kilkanaście lat wcześniej, kilkadziesiąt może.
30.
Przeliczmy to szybko,
mniej
tak? Mniej więcej 30 lat wcześniej przemawiał Adolf Hitler na stadionie, który miał przetrwać wiele, wiele lat.
Tysiącleci nawet.
Tysiącleci. Miał przeżyć kulturę słowiańską, którą Hitler przecież chciał zniszczyć. A tutaj ci Słowianie, bo to nie tylko Polacy, tam ekipa była międzynarodowa, przyjechali i na w zasadzie trochę gruzach tego
tak,
stadionu, bo on nie był już funkcjonujący, kręcą sobie film.
Mi się wydaje, tylko teraz nie chcę tutaj, to nie jest pewnie jakoś bardzo faktograficznie zgodne, ale wydaje mi się, że ten stadion wcale nie powstał ostatecznie, to znaczy ta budowa nie
tak,
została dokończona.
Tak, została ukończona, tak.
Więc ten budynek po prostu, kiedy III Rzesza oczywiście upadła i tak dalej, on popadł w ruinę i tak jak Wajda opowiadał, straszył po prostu gdzieś w tej Norymberdze. I oni wykorzystali te właśnie no, ruiny poniekąd, no, ale widać, że jest to arena. Zresztą to jest niesamowite, bo to jest niezwykle rzymskie jednocześnie.
Tak, bardzo. Ja się zastanawiałam, gdzie to było kręcone.
Tak, no ale wiesz, te wątki nazistów i Rzymu to są bardzo powiązane wątki. bardzo mocno się inspirowali i gdzieś tam patrzyli na ten Rzym. Natomiast z jednej strony jest to rzymskie, a z drugiej strony widać, że to jest bardzo współczesne. Mm-hmm. Że tam są szyby w tych oknach, że tam są, nie wiem, jakieś przejścia takie już bardzo, no jak w stylu lat 30., więc to jest niezwykłe połączenie i tych połączeń tam jest bardzo dużo. I w zasadzie te konwencje współczesne z tą, powiedzmy, no, z okresu Chrystusa, one się mieszają nieustannie i wręcz nie ma takiego podziału. To znaczy, no czasami jest w filmach tak, że mamy jakieś po prostu warstwę mm-hmm. współczesną, warstwę historyczną. Tutaj tak nie jest. Tutaj mamy rozmowę Piłata z Chrystusem, gdzie obaj są w strojach historycznych, a przygląda się temu, nie wiem, czy Andrzej Łapicki, który wygląda trochę jak z Matrixa, bo naprawdę.
tak, to prawda, tak
taki
wygląda.
Taki ma okulary ciemne i garnitur.
Tak.
Czy też na przykład po prostu jacyś gapiowie, czy gapie chyba tak się powinno powiedzieć, którzy już też są zupełnie współcześni. Więc te konwencje się tam mieszają i to powielokroć. Są samochody w tym świecie.
Są samochody w tym świecie. Też sama scena ukrzyżowania Chrystusa odbywa się. To Wajda bardzo chciał to zrobić na wysypisku śmieci. Mhm. Jemu przyszło do głowy oczywiście to wysypisko śmieci z popiołu i diamentu. No i myślał o tym, jak to rozwiązać. On też bardzo chciał, wiedział, że czasy się zmieniły, że świat poszedł do przodu, że teraz te śmieci to jest zalewający nas plastik już w tamtym czasie. Mm-hmm. Co dopiero mówić o dzisiejszych wysypiskach śmieci. Tam się pojawiły problemy realizacyjne. To znaczy mm-hmm. w plastiku nie dało się zakopać krzyża.
No tak.
Więc oni się sporo tam z tym namęczyli, ale efekt został osiągnięty. No i takim dodatkowym atutem wizualnym jest to, że to było tuż przy autostradzie. I to też dodało takiej warstwy metaforycznej, o której Wajda też mówił, że na autostradzie nie możesz się zatrzymać. To znaczy, kiedy jedziesz, to musisz jechać. Mhm. I ta odpowiedzialność moralna gdzieś tam się rozmywa. To znaczy, kogoś tu krzyżują, komuś się dzieje krzywda.
Ale życie toczy się dalej.
Ale życie się toczy dalej, my musimy jechać, my tu nic nie możemy zrobić, bo tutaj przecież się nie wolno zatrzymywać. Więc to akurat Wajdzie bardzo pasowało.
I wiesz co, i to mi się wydaje w ogóle sednem, tutaj dotknęliśmy mm-hmm. sedna tego filmu, bo nie bez przyczyny oni nagrywają na tych budynkach gdzieś tam wykorzystywanych wcześniej przez nazistów. Wydaje mi się, że to jest bardzo głęboki komentarz też do tego, jak to społeczeństwo niemieckie z tym Hitlerem żyło, mm-hmm. jak go wybrało, jakie tam były napięcia wcześniej, które spowodowały, że on doszedł do władzy i jak było potem, to znaczy jak ci ludzie, którzy w zasadzie byli tylko świadkami, tak? Oni tylko na tej autostradzie historii przejeżdżali, ale widzieli to wszystko, co się działo, tylko nie mogli zareagować, tak. Bo tak, no, toczyło się dalej ich życie. Jak ci ludzie potem muszą sobie z tym też radzić. Ja pamiętam taki bardzo głęboki cytat z takiego reportażu po Niemczech, który tam po wojnie się odbywa. Szwedzki reporter jedzie tam i pisze o tym na jakimś spotkaniu takim partyjnym. Widzi ludzi, którzy stoją w jakichś takich dziwnych pozycjach, dziwnych nastrojach i mówi, że było czuć tam po prostu taki powiew ludzi, którzy nie mieli odwagi nic powiedzieć, mimo tego, że się nie zgadzali. Mm-hmm. I wydaje mi się, że to jest w ogóle cytat, który może być takim kluczem do zrozumienia też tego
tak,
filmu.
Tak, myślę, że tak.
Ten Chrystus jest tutaj po prostu tymi też ofiarami wojny. Można tak to
tak,
określić.
Jak najbardziej myślę, że można to tak określić. Myślę, że no jest nie tylko historią wprost zaczerpniętą z Mistrza i Małgorzaty, ale też jest jakąś metaforą. No bo znamy już Andrzeja Wajdę na tyle dobrze, że wiemy, że tam nie ma takich prostych mm-hmm. rozwiązań. I że to wszystko gdzieś tam ma takie drugie dno, a czasami nawet i trzecie.
A nawet i czasami czwarte, bo wydaje mi się też, wiesz, że jak już tak mówimy o tych różnych powierzchniach i tych nawiązaniach, powiedzieliśmy o Matrixie, no to jest oczywiście nawiązanie, powiedzmy, w przyszłości
tak.
dość mocnej, ale wiesz, co mi się skojarzyło z tym filmem? Musical Jesus Christ Superstar. Mm-hmm. Dość mocno. Nie wiem, który to był dokładnie rok, ten film, ale wydaje mi się, że to były te same lata.
Jakieś podobne czasy,
no bo
tak.
to też jest ten ruch hipisowski, tak, to jest to samo. Oczywiście tutaj jest dużo poważniej i te konwencje nie są łamane. I jest to film no, dość taki dramatyczny. No, bez porównania z musicalem, prawda? Ale jednocześnie te, jakby ten styl i to łączenie współczesności z przeszłością wydaje mi się tutaj dość podobne, co oznacza z kolei, że Wajda bardzo dobrze odczytywał te bieżące czasy. On sam przecież nie był hipisem, dość daleko mu było do tego ruchu, a jednocześnie był w stanie zrobić film, który bardzo
trafiał, do środowiska. Tak. No to prawda, tu się zgodzę z tobą. Rzeczywiście on miał jakąś taką wielką intuicję w sobie co do tego, co się sprawdzi, a co się nie sprawdzi. Sprawdzili się aktorzy. Mhm. O tym myślę, że musimy powiedzieć. Wspomnieliśmy już o Danielu Olbrychskim, który, jak wiemy, w każdym filmie Wajdy się pojawia. Tutaj zagrał Mateusza, ewangelistę, który chodzi za Jezusem i spisuje każde jego słowo. Tutaj w filmie pada to zdanie, że zupełnie inaczej niż Jezus to wypowiedział. Mhm, więc tak. No, jest tutaj takie i to poruszone, ale dla Daniela Olbrychskiego to była rola bardzo trudna. Dlatego, że tam była scena w trakcie tego ukrzyżowania, w której on się musi z Panem Bogiem pokłócić, dosyć mocno pokłócić.
To bardzo mocna zresztą scena.
I to jest mocna scena. I tak jak w Brzezinie rozmawialiśmy o tej scenie improwizowanej, tak ta scena też była improwizowana. Mhm. Wajda znowu gdzieś tam na Daniela Olbrychskiego zrzucił tą odpowiedzialność, a Olbrychski z kolei po raz kolejny miał problem, dlatego, że tak jak w Krajobrazie po bitwie, tak jak w Brzezinie, tutaj nie ma dialogów. Mhm. On nie wie, co ma powiedzieć i musi tę scenę sobie stworzyć sam. I powiedział, że wsiadł do samochodu, z Wajdą razem wsiedli do samochodu na 10-minutową drzemkę, szybką, regeneracyjną. Obudził się, powiedział, kręcimy. Kamera została ustawiona i rzeczywiście nakręcili to i mówił, że on się tak bardzo bał, że jakiś grom z nieba na niego spadnie, że się schował do samochodu po tej scenie. Tak, bo dla niego to było mocne przeżycie. I rzeczywiście ta scena jest poruszająca.
No jest bardzo poruszająca.
Ile jest żalu, pretensji.
Tak, no to jest wręcz jak wielka improwizacja w Dziadach.
Tak. Bo i znowu myślę, że możemy tutaj się odwołać do tego, co powiedziałeś, do tej metafory ofiar wojny.
Tak, wiesz, no to jest akurat takie średnio prawdziwe, ale jest taka plotka, jakoby gdzieś w jednym z obozów koncentracyjnych był taki napis, że jeżeli Bóg istnieje, to powinien błagać mnie o wybaczenie za to, co przeżyłem w obozie. No ale to jest właśnie ten motyw, który tutaj poruszamy, tak? Czyli jakiś wielki żal do Boga o to, że to cierpienie spotyka tego bohatera czy tych ludzi, jeśli mówimy o ofiarach wojny. Więc tak, to jest bardzo, bardzo mocna scena, niezwykle. I tak samo jak ta scena, kiedy on się rzuca na ten krzyż. To też jest niesamowite. Zresztą bardzo, wydaje mi się, ta rola i ta kreacja Olbrychskiego jest tutaj na takich mocnych emocjach. Na bardzo mocnych.
Tak. Od fascynacji i zachwytu do właśnie takiego żalu i rozpaczy.
Ale wiesz, taki prawie, że obłędu, tak można powiedzieć. Na przykład jest scena, gdzie on jest na tym samochodzie i też krzyczy. To chyba właśnie jest mniej więcej ta sekwencja. I to też jest właśnie niezwykle, myślę, wyczerpujące dla aktora. Zwłaszcza dla Daniela Olbrychskiego, który no z jednej strony był aktorem emocjonalnym i my za każdym razem mówimy o tym, że on na tych emocjach gra, ale z drugiej strony miał jakąś taką też maskę trochę, nie? Tę taką męską bardzo swoją kreację.
Którą do dzisiaj ją ma w ogóle. Wiek niczego tu nie zmienił.
No oczywiście, tak. I wychodzenie trochę poza tą maskę, wydaje mi się, że mogło być dla niego niekomfortowe. Ale tu tak dopowiadamy za niego, może kiedyś uda nam się porozmawiać.
Może już niedługo nawet.
Miejmy nadzieję.
Ja bardzo liczę na to, tak. Jeszcze musimy powiedzieć o roli Piłata, bo to jest ważny wątek też w tym filmie. Jan Kretschmar, aktor starszego pokolenia, Wajda powiedział, że on jakoś tak obsadzał te filmy młodo, miał tych swoich młodych aktorów, tutaj musiał sięgnąć po aktora starszego pokolenia. Jan Kretschmar zagrał Piłata znakomicie. Niestety wkrótce po zdjęciach do filmu zmarł, ale to otworzyło furtkę, dlatego że film był w Polsce objęty całkowitą cenzurą. Nie mógł być wyświetlany oczywiście absolutnie w publicznej telewizji, nie mógł być też wyświetlany w kinach, ale Wajda postanowił wykorzystać tę sytuację. No i poprosił, że może ze względu na tę śmierć Kretschmara, tutaj ta jego ostatnia rola, może gdzieś tam byśmy ten film pokazali. No i udało się dostać zgodę na pokazy w kinach studyjnych. Niewielkie pokazy oczywiście. Później też nie można było tego filmu recenzować. Więc on musiał tak przejść przez media zupełnie bez echa, ale w kinach się pojawił.
Czyli Kretschmar się przysłużył trochę
bardzo
tym swoim
odejściem. Poza tym, że dał swój talent do tej roli Piłata, to jeszcze właśnie stworzył
pretekst
taką szansę, że ten film polscy widzowie mogli zobaczyć. No i ten film, zobacz, to nie jest w ogóle film znany w filmografii Wajdy.
Nie, kompletnie.
To nie jest film obecny na przeglądach. Ja też się zastanawiam, jak wygląda sprawa kopii tego filmu, bo
kto ma prawa
my
do tego,
obydwoje
prawda?
Widzieliśmy go w takiej wersji, w jakiej on jest dostępny w sieci, czyli w wersji z polsko grający aktorzy, niemiecki
tak,
dubbing, polski lektor, wiele warstw dźwiękowych. Ja bardzo bym chciała zobaczyć ten film, no najlepiej to w oryginale, czyli nawet bez niemieckiego dubbingu. Nie wiem, czy to jest możliwe.
Wiesz co, tak sobie teraz myślę, tylko no wiadomo, to są nasze takie dywagacje, jak jest, nie wiemy, ale w tamtym czasie, kiedy nagrywano te filmy i tak później w postsynchronach, to wydaje mi się, że po prostu nie nagrano polskich dialogów. Wiesz, o co chodzi?
No, ale je słychać.
Słychać, no tak,
one się tam trochę przebijają, więc te polskie
no tak,
dialogi
muszą
musiały
tam być.
Tak.
Pytanie, czy one są scalone z całą taśmą?
No właśnie tego nie wiemy. Ja też wiem, że Wajda przy okazji tych pokazów w kinach studyjnych starał się dostać te kopie z tej niemieckiej strony, ale było wiadomo, że Polska za to nie zapłaci, czyli to musiał być prezent od niemieckiej telewizji. Na ile tych prezentów oni sobie pozwolili, nie wiem. Wiem, że tych kopii było naprawdę niewiele. I czy one już były w tej wersji z dubbingiem, czy były w wersji oryginalnej? Ciężko teraz powiedzieć.
No wiesz, jeżeli one są wyświetlane w tym momencie w telewizji, też w wersji raczej dubbingowanej i lektorem,
no to pewnie nie ma szans na to, żebyśmy usłyszeli tę wersję oryginalną, znaczy, zagraną po polsku.
Trzeba by chyba zajrzeć do tych archiwów niemieckiej telewizji. I to jeszcze zachodnio-niemieckiej, bo tego nie powiedzieliśmy, że to były w ogóle Niemcy zachodnie.
Tak.
To też utrudniało trochę
oczywiście, że
rozpowszechnianie tego filmu. Ale trzeba by zajrzeć do tych archiwów, więc może ktoś z naszych słuchaczy ma tam jakieś dojścia. Czekamy na kontakt. Tak,
mogłoby się udać. No słuchaj, lekcja pływania się odnalazła. Może Piłat i inni w tej wersji polskojęzycznej też się kiedyś odnajdzie i będziemy mogli zobaczyć ten film. Ja myślę, że on jest niesłusznie tak trochę wyparty, bo to jest bardzo intrygujące dzieło, bardzo nietypowe, bardzo odważne też.
Tak, ja myślę, że wiesz, gdybyśmy rzeczywiście odnaleźli tę wersję polską, to zupełnie inaczej by się też ten film odbierało. Bo ja na przykład miałem bardzo duży problem z tym, że rzeczywiście są tam trzy warstwy dźwiękowe i one się na siebie nakładają.
Tam jest dosyć chaotycznie.
Jest dość chaotycznie.
Trzeba się mocno skupić.
Tak, i one jeszcze się nie zgrywają z tymi właśnie ustami aktorów, więc jest po prostu trochę to takie nieprzyjemne w oglądaniu. Natomiast sam film rzeczywiście ma bardzo duży potencjał i ciekaw jestem, jak to właśnie wygląda, czy jak wygląda odbiór właśnie tej wersji polskiej. Może się tego nigdy nie dowiemy, a może jednak.
A może jednak, może się dowiemy.
Więc trzymajmy za to kciuki. Natomiast tak, wiesz, też na przykład aspekt muzyki tam przez to, że te warstwy są takie dziwne, nie wybrzmiewa, bo tam jest muzyka Bacha. Zresztą genialna, no bo przecież też tam on pisał, mówię o Bachu, swoje tam kompozycje właśnie w odniesieniu między innymi do pasji, tak? Do ukrzyżowania i do tematów ewangelicznych, ale my tego nie za bardzo słyszymy.
Nie możemy tego poczuć w pełni,
tak,
to
prawda. Bo niestety te warstwy dźwiękowe nam to troszkę utrudniają. No są takie sceny, gdzie rzeczywiście ta muzyka wybrzmiewa i jest świetna, no ale nie zawsze. Więc trochę jest tam takich ograniczeń.
Może
ale
się doczekamy, może jednak. Ja,
ale może,
ja
tak.
Wierzę w to, że się uda i że może nie w tym roku, może za kilka lat, może kilkanaście. Gdzieś tam ta wersja zostanie odnaleziona i będziemy mogli ten film zobaczyć na nowo. Bo, tak jak mówię, warto po niego sięgnąć. Nawet w tej wersji, która jest, zawsze to jest coś, co można zobaczyć.
A ja jeszcze chciałem powiedzieć, bo nie powiedzieliśmy o tym, a to jest bardzo ważny wątek, że Chrystusa zagrał Wojciech Przoniak,
tak,
bodajże po raz pierwszy u Wajdy. Z
tak,
tego, co
pierwszy raz.
Pamiętam, pierwszy raz u Wajdy, a potem przecież w Ziemi Obiecanej, no to Przoniak tam
pierwsze skrzypce.
Na pierwsze skrzypce gra, więc również bardzo ciekawy wątek oraz jeszcze jedna ważna scena. Nie powiedzieliśmy o tym, a musimy
powiedzieć.
Ale wiesz
co, jeszcze się zatrzymam przy Przoniaku na moment, bo on powiedział, że on nigdy nie chciałby grać Chrystusa. Że dla niego są takie tematy, których się nie dotyka i świętość jest jednym z tych tematów. On miał z tym duży kłopot, ale właśnie w momencie, kiedy się okazało, że to jest na motywach Bułhakowa, to dla niego ten nawias, ten cytat był wystarczający na tyle, żeby mógł tę rolę przyjąć. No też wiedział, że Wajdzie niekoniecznie dobrze jest odmówić, bo jest to jednak ogromna szansa. I się zgodził na tę rolę i myślę, że sobie poradził dobrze bardzo.
No dobrze sobie poradził, chociaż on trochę nie pasuje do roli Chrystusa, tak mi się wydaje. Ale
tak myślisz wizualnie?
Wiesz co, on... Chrystus jest tak ikonograficznie postacią niezwykle charyzmatyczną i niezwykle taką potężną. Więc Przoniak, który był troszkę
ale nie
taki
tu.
Mały...
No właśnie tutaj, widzisz, ja myślę, że tutaj
no ja wiem, że
o to
jest,
chodziło.
Wiesz, takie, tak, tak. Natomiast jak myślimy o takim stereotypowym obrazie tak. Chrystusa w kinie, no to Przoniak
to nie
tutaj
nie
pasuje. Natomiast też zauważ, że w tym filmie nigdy o Jezusie się nie mówi Jezus. On jest zawsze Jeszua, coś
tak,
tam.
Tak, tak, tak.
Więc to jest też pewna kreacja. Znaczy, no wiadomo, że to jest odniesienie, tak? To jest jedno z tych imion, ale jednocześnie to nie jest wymieniane wprost. Więc nie ma takich też bezpośrednich odniesień. To jest bardzo też literacko jednak zanurzone.
Tak.
Że to można traktować jak historię, wiadomo, ewangeliczną, ale ona no, nie jest ewangeliczna, bo bardzo dużo jest tam wątków po prostu z Mistrza i Małgorzaty, już tak z tych innych części
tak,
również.
Tak.
Między innymi postać Andrzeja Łapickiego, który również, jak już tak mówimy o obsadzie, się pojawia. A ta scena, o której chciałem powiedzieć, ta bardzo ważna, to jest scena początkowa. Scena, w której pojawia się sam Andrzej Wajda, co nieczęste dla filmów
rzeczywiście,
Wajdy.
Rzeczywiście, nie powiedzieliśmy o tym jeszcze.
To jest niezwykle ważne, dlatego że Andrzej Wajda wciela się tam w reportera, który robi wywiad z baranem. Z baranem, po prostu ze zwierzęciem, które prowadzi swoich współbraci na rzeź, bo do rzeźni. Tak? Jest takim przewodnikiem stada idącego do rzeźni.
Tak.
Więc jest to też niezwykle
sugestywna mocne,
metafora, tak? Nie, te władzy, ale też tego właśnie jak w
takie
odniesieniu...
Takie orwellowskie wręcz.
Dokładnie,
tak.
I w odniesieniu też do II wojny i do tego wszystkiego, co widzieliśmy. Ale to są też, zauważ, wątki nie tylko związane z Hitlerem, ale z całym tym motywem kolaboracji, z tym wszystkim, tak? Bo on też mówi, ten baran, w którego też podkłada głos Franciszek Pieczka, potem ktoś po niemiecku, a potem jeszcze lektor. Więc jest to wielopoziomowe. Natomiast ten Franciszek Pieczka mówi tam, że on w zasadzie chce dobrze dla tych swoich baranów. Mm-hmm. Że jeżeli on by tego nie robił, to by przyszedł ktoś inny, kto byłby jeszcze gorszy.
Jeszcze gorszy, tak.
Więc on się nawet stawia, tenże baran, czyli ten przewodnik stada, w roli takiego wręcz, nie wiem, ocalatora, nie wiem, nie znam słowa, które mogłoby tam...
Wybawiciela,
no właśnie, widzisz, stworzyłem nowe. Słowo. Natomiast,
bardzo ładne.
Dziękuję. Natomiast wiesz, więc to jest też taki wątek tego, że tak jak zresztą w, nie wiem, Faustie, nie? Że jest z tych sił, które chcąc robić zło, akurat robią dobro, to odwrotnie, chcąc robić dobro, robią zło. To bardzo
dużo
głębokie
tam, tak,
to jest.
Tak, rzeczywiście, dużo. I bardzo, bardzo ciekawy jest ten początek i w ogóle sam fakt, że właśnie Wajdę możemy zobaczyć na ekranie, bo to rzeczywiście...
Nie wiem, czy się to powtórzyło, tak myślę teraz.
Nie wiem, ja się zastanawiam nad filmem...
Tatarak?
Nie.
Nie Tatarak?
Nie Tatarak. Nad Tatarak wcześniejszym filmem.
Ma.
Wszystko na sprzedaż. Nie ma go tam? Chyba go tam nie ma. Tam jest Łapicki
tak,
w jego roli i Wajda tam nawet przez moment się nie pojawia. Więc to jest chyba rzeczywiście taki jedyny moment, gdzie Wajda...
Wiesz co, to jest na pewno jedyny moment, gdy Wajda coś mówi. Bo może gdzieś tam się tam przemyka, nie wiem, nawet w tłumie, w innych filmach. Tego nie wiemy.
Nie, myślę, że nie.
Ale wiesz, może jako statysta, no raczej nie, ale...
Nie pasuje
wiesz,
mi to do niego.
No wiadomo, że nie pasuje, ale nie. To jest jedyna rzeczywiście scena, gdzie on występuje i coś mówi. Przy czym, no oczywiście nie jesteśmy w stanie tego usłyszeć, bo jest to najpierw po polsku, potem po niemiecku, a potem jeszcze po polsku znowu. Więc, no czekamy na tę wersję polskojęzyczną.
Bardzo, bardzo czekamy, bo rzeczywiście film, no taki ciekawy, z potencjałem zapomniany, więc cieszę się, że mamy okazję go przypomnieć. A za tydzień?
No, chyba krótkie metraże już.
Wrócimy do
Wracamy do wątków z początków kariery Andrzeja Wajdy i zobaczymy, no już z perspektywy 30 lat później, bo teraz jesteśmy w latach 70., jak Andrzej Wajda próbował swoich sił po raz
były
pierwszy.
Były to początki siermiężne.
Bardzo
ale...
były ciężkie, bardzo
ale
ciężkie.
O tym w kolejnych tygodniach, tak.